W uchu na świat kierunek Tanzania, a razem ze mną Ewa Zwierzyńska, pisarka, podróżniczka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich. Ja z Tanzanią spotkałam się, tak jak większość naszych rodaków, na Zanzibarze, który został dołączony do Tanzanii wcale nie tak dawno, bo w latach bodajże 60. i jest troszeczkę odmienny kulturowo od całej Tanzanii, ponieważ na Zanzibarze dominuje kultura Swahili, a cała Tanzania jest mozaiką bardzo różnych kultur, więc ja właściwie nie wybrałam się do Tanzanii, lecz wybrałam się na Zanzibar. I tam spotkałam się z bardzo dużą ilością Masajów na plaży. Nie spodziewałam ich się tam, ponieważ to jest miejsce zupełnie dla Masajów nienaturalne, ale znaleźli się oni tam też nieprzypadkowo, ponieważ Masajowie wyjeżdżają na wybrzeże, tam gdzie są turyści, do pracy. Oni chcą zarabiać pieniądze, głównie sprzedają biżuterię i są do tego zmuszeni właściwie poprzez okoliczności życia, czyli krótko mówiąc, wygania ich tam bieda.
Kojarzymy ten kraj z przyrodą, niezwykłą roślinnością.
Tanzania oczywiście najbardziej znana jest z pięknej przyrody. Tam są znane na świecie parki narodowe, jak na przykład Serengeti czy Ngorongoro, do którego przyjeżdża cały świat oglądać tą dziką naturę. I Tanzania jest znana właśnie z plemienia chyba Masajów najbardziej, bo Masajowie zamieszkują zarówno Kenię, jak i Tanzanię, ale są plemieniem tak kolorowym, tak charakterystycznym, że myślę, że każdy kojarzy Masajów, którzy tańczą w czerwonych strojach i wysoko skaczą do góry. Także spodziewałam się raczej zobaczyć Masajów w Tanzanii niż na Zanzibarze, ale pierwszy mój kontakt był właśnie tam, a następnie w głąb interioru, czyli w głąb Tanzanii, tak aby bardziej poznać tą kulturę.
Od spotkania na plaży zaczęło się pani odkrywanie Masajów.
Masaje są plemieniem fascynującym z wielu powodów, ale między innymi dlatego, że są bardzo konserwatywni i bardzo tradycjonalistyczni. Są bardzo przywiązani do swojej kultury, dlatego tak bardzo wyróżniają się na tle swojego otoczenia. Oni nie porzucają swojej kultury, nie westernizują się, tak jak my mówimy, nie przyjmują nawet naszych strojów, ubioru, nie przejmują naszych zwyczajów. Natomiast Tanzania jest zamieszkana w 95% przez plemiona Bantu. Bardzo różne plemiona, nie tylko. Tam jest w ogóle ponad 100 różnych plemion, ale większość z nich przyjmuje nasze wzorce zachodnie, porzuca swoje tradycyjne zwyczaje, a Masajowie nie. I Masajowie wręcz nie to, że wstydzą się swojej kultury, ale oni się nią chlubią. Widać to przede wszystkim w stroju, że oni nie wstydzą się chodzić w swoich ludowych strojach, nawet w wielkich miastach, nawet w Dar es Salaam są ubrani tradycyjnie, ubierają się w tradycyjną biżuterię, posiadają swoje charakterystyczne atrybuty, jak na przykład broń, bo żaden masajski wojownik, tak zwany Morani, nie pokaże się ani nie wychodzi z domu bez broni i to jest ich dumą, to jest ich chlubą. Są bardzo, bardzo przywiązani też do starych wzorców, które właściwie trwają od kilku tysięcy lat. Można powiedzieć w postaci niezmienionej, oczywiście to się troszeczkę zmienia wraz z napływem cywilizacji, bo nie są plemieniem odizolowanym, ale mają styczność też z ludźmi z Europy i z innych części świata, przede wszystkim na Zanzibarze, więc wiedzą i niektóre rzeczy przenikają do ich świata, jak na przykład smartfony. Dlatego często, bardzo często możemy zobaczyć Masaja, bo właściwie nie ma Masaja bez smartfona, więc częsty widok to jest Masaj ubrany w tradycyjny strój, biżuterię, posiadający swoją broń, ale jednocześnie namiętnie rozmawiający przez telefon komórkowy.
Będąc na wakacjach na Zanzibarze, można połączyć taki urlop z odkrywaniem kultury Masajów, z poznawaniem Tanzanii, tej tradycyjnej?
Na Zanzibarze poznanie kultury Masajów jest bardzo trudne. To jest tylko taki pierwszy kontakt. Oczywiście my widzimy zewnętrzne atrybuty. Masajowie też na Zanzibarze dla turystów tańczą, pokazują te swoje skoki słynne, ale to jest to tak jak w wioskach turystycznych, prawda? Kiedy się robi coś dla turystów, pod turystów. Nie jest to ich naturalne środowisko, nie są to ich naturalne zachowania. Oni nie tańczą dla siebie, tylko tańczą dla białych ludzi. Oni też są wyrwani ze swojego społecznego kontekstu, który jest dla nich bardzo, bardzo ważny. ponieważ Masajowie jest to plemię, które funkcjonuje na zasadzie wspólnoty. Oni są siecią społeczną i mniej się identyfikują, właśnie tak jak my, ludzie Zachodu, bardziej jesteśmy takimi indywidualistami. Oni nie myślą o sobie w taki sposób. Oni myślą o sobie, że są częścią szerszej wspólnoty i dopiero w kontekście tej całej wspólnoty można zaobserwować i tak naprawdę poznać, jak wygląda ich życie, jak wyglądają ich zwyczaje, jak wygląda ich przede wszystkim sposób myślenia o świecie, bo to jest fascynujące. I tego się nie zobaczy na takim dwutygodniowych czasach na Zanzibarze. Warto wybrać się w głąb Tanzanii, na step Masajów, do ich świata, aby móc bliżej się przyjrzeć tej fascynującej i niezwykłej kulturze.
Byliśmy na Zanzibarze i tam można połknąć bakcyla sympatii do Masajów, których możemy spotkać nawet na plaży, ale by odkryć samych Masajów, wybieramy się celowo, specjalnie w głąb stepów Tanzanii, by dotrzeć do wiosek Masajów. Jak udało się pani zorganizować taką wyprawę?
Więc nawiązanie kontaktu z Masajami na Zanzibarze nie było bardzo trudne, wręcz przeciwnie, bo oni sami podchodzą, zagajają rozmowę, więc rozmawia się z bardzo wieloma Masajami i oni bardzo lubią te kontakty podtrzymywać. Są ludźmi w ogóle bardzo uśmiechniętymi, towarzyskimi. Część z nich dopiero uczy się rozmawiać po angielsku na plaży, część z nich rozmawia całkiem nieźle. I będąc na Zanzibarze, nawiązałam taki bliższy kontakt z dwoma braćmi i po powrocie do kraju utrzymywałam z nimi od czasu do czasu kontakt, znajomość się stopniowo rozwijała. No i po kilku miesiącach zdecydowałam, że bardzo chciałabym odwiedzić ich w ich wiosce, na co oni się zgodzili. Co też nie jest takie oczywiste, bo Masajowie wpuszczają niechętnie białe osoby do swojego takiego prywatnego życia, do swoich wiosek, do bomy, czyli do takiej wioski, w której mieszka kilka rodzin masajskich.
Tutaj się udało.
Tak.
Podróż organizowała sobie pani już sama, na własną rękę?
Tak, do Tanzanii wyleciałam sama, natomiast już na lotnisku byłam przez nich odebrana.
Lot jest z Warszawy?
Lot jest z Warszawy do Dar es Salaam. Masajowie już czekali na mnie na lotnisku, odebrali mnie i razem z nimi kontynuowałam podróż w głąb masajskich stepów w Tanzanii. Podróżowaliśmy lokalnymi środkami transportu, przede wszystkim autobusami i zajęło nam to cały dzień. Ostatni odcinek podróży, czyli w głąb buszu, musieliśmy przebyć na motocyklach, ponieważ kończą się drogi, nie ma przejezdnych dróg nawet dla samochodów. Jedynie są takie ścieżynki w buszu, którymi jedynie motocyklem można przejechać i dotrzeć do miejsca docelowego.
Jak dużo czasu pani spędziła w wiosce masajskiej?
Spędziłam 3 tygodnie. Bardzo zależało mi na poznaniu tych Masajów w ich codziennym życiu. Troszeczkę wspierałam, wspomagałam tą rodzinę, do której się wybrałam. Także oni już mnie tam oczekiwali i miałam, uważam, unikatową możliwość przyglądania się życiu Masajów z bardzo bliska, czyli uczestniczenia w ich codziennych czynnościach, czym się zajmują kobiety. Uczestniczyłam w ich zajęciach, w przynoszeniu wody, w dojeniu mleka, robieniu biżuterii, ale też przyglądałam się, jak żyją mężczyźni. Chodziłam z nimi na wyprawy do buszu. Brałam udział w pasieniu krów, ponieważ tam mężczyźni opiekują się bydłem, wypasają te krowy w lesie. To zajmuje im cały dzień. Również z nimi spędzałam czas. Nie tak wiele, jakbym chciała. W styczniu planuję powrót do Tanzanii już na dłużej. Natomiast udało mi się troszeczkę za tą kurtynę zajrzeć i liznąć wiedzy o ich takim prawdziwym życiu.
Krowy są bardzo ważną częścią ich życia.
Można powiedzieć, że krowy są dla Masajów najważniejsze na świecie. Są dla nich wszystkim. Zdarza się, że nawet śpią ze swoimi krowami, czyli pośrodku wioski znajduje się taka specjalna zagroda dla krów. Strzegą także tych stad w nocy, ponieważ takie stado jest narażone na niebezpieczeństwo w czasie nocy, na przykład na ataki dzikich zwierząt, więc są zaciągane straże nocne z kilku właśnie takich masajskich wojowników. Siedzą oni przy ognisku bardzo często, śpiewają pieśni. Dlaczego te krowy są dla Masajów tak bardzo ważne? Masajowie są plemieniem pasterskim od kilku tysięcy lat. Oni byli przez większość swoich dziejów nomadami, koczownikami lub takim ludem półkoczowniczym. Utrzymywali się właściwie tylko i wyłącznie z bydła. Oni nigdy nie uprawiali ziemi, nie uprawiali warzyw, nie byli nigdy rolnikami, więc oni mówią, że krowy dają im wszystko, co jest potrzebne do życia. Dają im jedzenie, ponieważ podstawą diety Masaja jest krowie mleko. Od czasu do czasu jedzą mięso, piją tłuszcz krowi, a także piją świeżą krew, więc krowa daje im jedzenie, krowa dawała im odzież, ponieważ jeszcze do niedawna Masajowie robili swoją odzież z cielęcych skór. Wszystko z krowy jest zużywane, a nawet odchody krowie mieszane wraz z gliną stanowią budulec domów, a więc te krowy rzeczywiście są dla nich wszystkim. To był ich majątek. Masaj może nie mieć pieniędzy, ale jeśli ma krowy, to jest uważany za bogatego, ale odwrotnie już nie, bo Masaj może mieć na koncie $1,000,000, ale jeżeli nie ma żadnej krowy, to jest uznawany za biedaka i w ogóle nie cieszy się szacunkiem w swoim środowisku. Więc Masaj przede wszystkim musi mieć jak najwięcej krów. No a co za tym idzie, Masaj, który ma dużo krów, musi mieć też dużo żon, a także dużo dzieci, ponieważ Masajowie są poligamistami. A wzięło się to z tego, że takie duże stada potrzebują rąk do pracy, a na każdą kobietę przypada średnio 15 krów, które ona może wydoić i się nimi w odpowiedni sposób zaopiekować. Także też od ilości posiadanych krów zależała liczba posiadanych żon. I tak jest właściwie do dzisiaj. Ta tradycja jest utrzymywana. Krowy są ważne również z tego powodu, żeby założyć rodzinę. Krowy są dla Masajów bankiem pieniędzy, ich walutą, pożywieniem, ich zabezpieczeniem na przyszłość i decydują o ich przetrwaniu.
Trafiliśmy do wioski Masajów na zaproszenie braci zapoznanych na Zanzibarze.
Zaczęłam się powoli dowiadywać o ich faktycznej rzeczywistości, w jakiej żyją. Bracia z rodziny Veri. Oni nie byli zbyt wylewni, ponieważ Masajowie są znani z tego, że nie epatują emocjami, są raczej plemieniem dumnym i skrytym. Niechętnie mówią o swoich emocjach. Minęło kilka miesięcy, kiedy kawałek po kawałeczku zaczęła mi się odsłaniać rzeczywistość, w jakiej ta rodzina Veri funkcjonuje. 5 lat temu, w czasie wielkiej suszy w Tanzanii, straciła całe stado krów. Krowy padły z głodu. Było to tylko 10 krów, więc utrata całego stada była dla tej rodziny ogromnym ciosem. Oczywiście krowy padały we wszystkich rodzinach, u wszystkich Masajów, ale jeśli ktoś ma stado 100 krów, a padnie 50, no to 50 zostaje. Kiedy się traci wszystkie krowy, pozostaje się bez środków do życia. Była to sytuacja rozpaczliwa i rodzina Veri udała się do krewnych, by poprosić o pożyczenie 3 krów, aby mogli mieć jedzenie i mogli przeżyć. Natomiast w momencie, kiedy ja ich poznałam, ta rodzina głodowała, pomimo tego, że są tam malutkie dzieci. To cała rodzina jadła posiłki średnio raz na 2 na 3 dni. 1 posiłek dziennie. I żeby przeżyć, przede wszystkim musieli polegać na pomocy innych. Ale wiadomo, że taka przedłużająca się sytuacja, kiedy się kogoś prosi o pomoc, żebra się o jedzenie. Oczywiście ludzie udzielają. Troszeczkę ich ojciec pracował, chociaż o pracę na stepie Masajów jest bardzo trudno. Większość Masajów właśnie utrzymuje się z krów. Albo z ich handlu, albo po prostu bezpośrednio mając krowy, mają pożywienie. Ta rodzina znalazła się w tak skrajnie złej sytuacji, że bracia wyjechali na Zanzibar, by tam przynajmniej mieć jakąś szansę na zarobienie paru dolarów.
Teraz wpadła pani na pewien pomysł, który może pomóc właśnie rodzinie Veri.
Chciałabym pomóc Masajom, dając im wędkę, a nie rybę. Bo zaspokajając takie doraźne potrzeby tych ludzi, czyli kupując im jedzenie, ubrania, to zaspokaja potrzeby tylko na chwileczkę, ponieważ to jedzenie zostanie zjedzone, ubranie zostanie zniszczone i właściwie to jest studnia bez dna. Natomiast ja bym chciała dać im wędkę, aby oni sobie te ryby łowili sami, aby mogli stać się samowystarczalni, mogli na tych krowach zarabiać, mogli z tych krów żyć. No i taką szansą dla Masaja jest właśnie posiadanie stada krów odpowiednio dużego. Więc aby tak naprawdę i realnie pomóc masajskiej rodzinie, po prostu postanowiłam dać im krowy.
I stąd pomysł na zrzutkę.
Założyłam na portalu zrzutka.pl zbiórkę na krowy dla rodziny Veri. Proszę szukać zbiórki pod tytułem Krowy dla Masajów, / rodzina Veri. Bardzo zachęcam do wpłat, ponieważ tak jak mówię, ta rodzina popadła w kłopoty nie dlatego, że była jakaś niezaradna, mało pracowita, leniwa. Ta rodzina znalazła się w tej sytuacji z powodu splotu niesprzyjających okoliczności. I na tyle, na ile ja ich poznałam, są to ludzie bardzo pracowici, bardzo odpowiedzialni. Widzę, jak oni opiekują się krowami innych osób, bo też jeśli jedna osoba z rodziny, w tym wypadku wuj, wyjeżdża na bardzo długi czas na Zanzibar pracować, ponieważ ma tam swój sklep, a posiada jakieś tam stado krów, więc oni sprawują opiekę nad tym stadem w zamian za to, że mogą wydoić 3 pożyczone krowy. Więc ja widziałam, jak oni się tymi krowami opiekują, ile w to wkładają serca.
Na tej zrzutce też są nagrody podróżnicze.
Każda kwota jest ważna, nawet ta najmniejsza, bo jeśli wystarczająco dużo osób wpłaci nawet tą najmniejszą kwotę, to już nam daje pewien potencjał. Natomiast jeśli ktoś zdecyduje się zakupić jedną krowę, która kosztuje 1200 zł, ta krowa zostanie nazwana na cześć darczyńcy jego imieniem lub imieniem, które on wybierze. Natomiast jeśli ktoś się zdecyduje kupić dwie krowy, czyli zainwestować 2400 zł, ma zaproszenie od rodziny Veri, może do nich przylecieć, zamieszkać wśród nich. 2-3 tygodnie będzie przez nich goszczony, oni odbiorą go już na lotnisku, tylko aby tam dolecieć, o resztę nie musimy się martwić i mamy unikatową okazję przebywania i mieszkania w takiej autentycznej wiosce Masajów i poznawania ich, uczestniczenia w ich prawdziwym życiu, uczestniczenia w ich obrzędach, w ich świętach, ale także w ich codzienności.
Ile kosztuje bilet lotniczy do Tanzanii?
Bardzo różnie, to zależy od sezonu. Można upolować bilet już, nawet słyszałam, za 2500.
W obie strony,
ale średnie ceny wahają się między 3 a 4 tysiące. Najczęściej to w granicach 3,5 tysiąca złotych.
Dorzucając dwie krowy, możemy przeżyć wakacje życia.
Przeżyć przygodę życia, oczywiście.
Poznawanie kultury Masajów na tyle panią zafascynowało, że zdecydowała się pani tam zamieszkać.
To było dla mnie same wielkie zaskoczenie. Ja tego nie planowałam i to tak wynikło troszeczkę przy okazji, ponieważ ja tę rodzinę bardzo chciałam odwiedzić, bardzo chciałam poznać Masajów od środka. Natomiast tak rozmawiając z tymi braćmi, odmalował mi się taki obraz przed oczami, że oni nie za bardzo mają mnie gdzie przyjąć. Więc ja powiedziałam, hej, słuchajcie, po prostu zbudujcie mi dom. Zbudujcie mi oddzielną jakąś małą chatkę z patyków i gliny. Przecież to nie jest nic wielkiego, nie jest nic drogiego. To niech mam ten swój kawałek podłogi na tym stepie Masajów. Oni się na to chętnie zgodzili. No i rozpoczęła się budowa. Ja zapłaciłam oczywiście za budowę tego domu. Powstał może troszkę lepszy dom niż taka zwykła lepianka. Chociaż też jest mój dom zbudowany na tradycyjnej konstrukcji z patyków i gliny, ale jest większy, ma blaszany dach, a nawet ma panel słoneczny na dachu, co jest ewenementem, więc mam w domu światło, czego większość Masajów nie ma, ponieważ oni żyją bez prądu i bez bieżącej wody.
Co urzeka panią w Masajach do tego stopnia, że ma tam pani swoje miejsce?
Fascynuje mnie to, że oni mają zupełnie odmienny sposób myślenia, inne rzeczy są dla nich ważne. Taki świat pierwotny, taka trochę podróż czasoprzestrzenna, taki tunel, przez który mogę wskoczyć w przeszłość i dotknąć historii człowieka, troszeczkę się poprzyglądać, jak to było kiedyś w dawnych czasach, jak funkcjonowała ludzkość. Masajowie nie wiedzą, ile mają lat, nie jest to dla nich zupełnie ważne. Kiedy się rodzi dziecko, oni tego nie zapisują nigdzie, raz, że są niepiśmienni, a dwa, właściwie po co? Czy ta wiedza jest ci do czegoś potrzebna? Na pewno nie do przetrwania na stepie, więc jest wiedza użyteczna, czyli jak bronić się przed dzikimi zwierzętami, jak się utrzymać, jak przeżyć. I jest wiedza bezużyteczna, na przykład data urodzenia.
Czy w związku z tym, że oni są tak blisko natury, rytm dnia, słońca wyznacza ich życie?
Tak, oni żyją jeszcze w takim naturalnym rytmie przyrody. Masajowie nie mierzą czasu tak jak my. Oni odmierzają czas pełniami księżyca. I to jest bardzo zaskakujące było i dla mnie bardzo takie śmieszne, ponieważ ci bracia, których ja poznałam na Zanzibarze, operowali smartfonami, oczywiście znali daty takie europejskie, które widzieli w swoim telefonie, że jest tam któryś dzień miesiąca, prawda, i któryś rok. Natomiast kiedy zapytałam jednego z nich, jak dawno był u siebie w domu, to on najpierw bardzo głęboko i długo się zastanawiał, coś tam na palcach liczył, by stwierdzić w końcu, że on był w domu ostatnio 8 księżyców temu.
Czyli prawie 8 miesięcy.
Ale nie rozumował tymi naszymi europejskimi kategoriami czasu, tylko policzył, ile pełni księżyca minęło od czasu, kiedy on wyjechał z domu. Natomiast budzą się skoro świt między 6 a w pół do 7 rano. Poranek zwiastuje przeraźliwy ryk osła, stawia na nogi całą wioskę. Po osłach zaczynają ryczeć krowy, zaczyna odzywać się od razu świergot ptaków. Dosłownie 10 minut później wypadają z lepianek dzieci, które robią też bardzo dużo hałasu, śmieją się i po 15 minutach od świtu właściwie cała wioska jest już na nogach, wszyscy wychodzą i zaczynają normalne życie, czyli idą do swoich obowiązków. Przede wszystkim zaczynają od sprawdzenia dobrostanu bydła, od zobaczenia się ze swoimi krowami, od wydojenia tych krów, od napojenia tych krów, czy dokarmienia, jeśli te krowy wymagają. I od tego się zaczyna masajski dzień.
Zanim uda nam się dotrzeć do wioski masajskiej, gdybyśmy mieli sobie wyobrazić, zamknąć oczy, jak wygląda świat wokół nas?
Nie jest to otwarta, równinna przestrzeń, tak jak na Podlasiu, że mamy płaską powierzchnię jak naleśnik i horyzont. To jest step porośnięty taką krzewiasto-drzewną roślinnością, czyli buszem, ale to nie jest taki las też jak w naszym rozumieniu tego słowa, że jest gęsty, że nic nie widać. Są to raczej sawanny, na których rosną od czasu do czasu zadrzewienia, zakrzaczenia i pojawia się jakiś las. Pojawiają się również góry. Największa góra Afryki, Kilimandżaro, również znajduje się w Tanzanii. Na północy znajdują się również wulkany, czyli góry wulkaniczne. Ten krajobraz jest dość urozmaicony, troszeczkę uzależniony od regionu, w jakim jesteśmy.
Myślę, że bardzo atrakcyjne może być też niebo. Nocą.
Niebo nocą jest niesamowite, ponieważ Masajowie nie mają elektryczności, nie ma tam w okolicy żadnych wielkich miast, przestrzeń nie jest zanieczyszczona światłem i kiedy wyjdzie się nocą z lepianki, to można zobaczyć tak naprawdę, co to jest Droga Mleczna, czym jest ta Droga Mleczna. Można zobaczyć miliony gwiazd. Ten widok jest zachwycający, wprost zapierający dech w piersiach. Możemy wtedy przeżyć rzeczywiście taki pełen zachwyt nad tymi cudownymi zjawiskami przyrody. Czyli nie tylko przyroda, nie tylko dzikie zwierzęta, ale także niebo jest ogromną atrakcją turystyczną w Tanzanii.
Jak wygląda dzień w takiej wiosce masajskiej?
Codziennie tak samo i jest to strasznie nudne, ponieważ nic się tam nie dzieje. Tak jak kiedyś na podlaskiej wiosce, dzień do dnia jest bardzo, bardzo podobny. Tak jak paciorki nanizane na tą właśnie masajską biżuterię. Rano zajmujemy się krowami, poświęcamy na to 2-3 godziny, doimy te krowy, dokarmiamy, poimy te krowy. No i takim najważniejszym momentem jest wymarsz tych krów do lasu. Wypasem krów zajmują się mężczyźni, a więc oni opuszczają bomę właściwie na cały dzień, bo powracają o zmroku, czyli około godziny 18:30 z powrotem. Natomiast w bomie pozostają kobiety i one zajmują się swoimi codziennymi obowiązkami. Wypełniają role tradycyjnie przypisane kobietom, a więc zajmują się dziećmi, zajmują się gotowaniem, ale też do obowiązków kobiet należy przynoszenie wody. Do źródła wody muszą dojść kilka kilometrów. Robią pranie raz na kilka dni. Do obowiązków kobiet należy również zaopatrywanie gospodarstwa domowego w drewno. Polega to na zbieraniu chrustu. Robienie z nich pęczków, które potem są używane do rozpalenia ogniska i gotowania na tym ognisku. Masajowie nie jedzą śniadań, tylko na śniadanie piją bardzo słodką herbatę pomieszaną z mlekiem i z przyprawami, z imbirem i z kardamonem. I aż do wieczora nie jedzą niczego. I dopiero kiedy wracają wieczorem, to jedzą kolację i taka kolacja jest codziennie taka sama i jest to ugali i mleko. Ugali jest to taka ugotowana na gęsto kasza z mąki kukurydzianej, coś podobnego do naszej kaszy mannej, tylko bardziej ugotowana jako ciało stałe, tak na gęsto, że tą kaszę można odrywać rękoma, formować z nich kęsy, maczają to w sosie i popijają to mlekiem. Więc po ugotowaniu tej herbaty kobiety zmywają naczynia. No i w zależności albo idą po wodę, albo idą po drewno do lasu, albo zajmują się praniem, a jeśli nie, to zajmują się robieniem biżuterii i to jest bardzo ważna część życia i pracy kobiet. To jest praca taka zbiorowa. Przez prawie całe popołudnie zajmowały się wytwarzaniem tej masajskiej biżuterii, czyli bransoletek, naszyjników, bransoletek na nogach, na rękach, ponieważ Masajowie noszą biżuterię wszędzie. Nie ma miejsca, gdzie Masaj nie może powiesić biżuterii. Takie pojęcie za dużo biżuterii u Masaja nie istnieje, więc noszą ją wszędzie, na przedramionach, na nogach, na kostkach, na szyi, na uszach, więc tej biżuterii potrzebują dużo. I te kobiety, kiedy wyrabiają tą biżuterię, to plotkują, śmieją się, opowiadają sobie sąsiedzkie historie. Widać, że to jest dla nich czas nawiązywania takich społecznych relacji. Czas właściwie rozrywki, czas odpoczynku, czas takiego śmiechu, kiedy mogą przebywać w swoim właśnie kobiecym takim kręgu. I po tym takim luźnym popołudniu zaczyna się czas już oczekiwania na powrót krów z lasu. przyjęcia tych krów, wydojenia, sprawdzenia stanu ich zdrowia. Kobiety wtedy gotują kolację, czyli to ugali. No i to jest taki wieczorny blok obowiązków Masajów, zarówno mężczyzn, jak i kobiet.
Czy my odwiedzając wioskę masajską jemy to samo, co Masajowie?
Ja jadłam to samo, chociaż ja miałam pewne fory, bo jako gość i jako biała kobieta byłam zapraszana na przykład na uczty mięsne, co jest domeną mężczyzn. Kobiety nawet nie to, że nie mogą uczestniczyć w tym posiłku, ale one nie mogą być obecne przy przygotowaniu, a nawet nie mogą spojrzeć na to mięso. Mężczyźni raczej przebywają w swoim gronie, kobiety raczej przebywają w swoim gronie i te światy rzadko się przecinają. Natomiast są takie miejsca oczywiście, kiedy te światy się przecinają i to są święta, wspólne zabawy, tańczą i te tańce ciągną się nierzadko do rana.
W co wierzą Masajowie?
Świat duchowy dla Masajów to jest rzecz dość abstrakcyjna. Oni oczywiście mają swojego Boga, ten Bóg się nazywa Enkai. Ale tak jak u wszystkich plemion pasterskich, jest to Bóg nieba, Bóg bardzo oddalony od naszej ziemskiej rzeczywistości i dla nich właściwie tak abstrakcyjny, że właściwie w ich życiu nieobecny. Oni się do tego Boga zwracają tylko w bardzo wyjątkowych okolicznościach, na przykład kiedy przedłuża się susza, krowy są zagrożone śmiercią głodową, to wtedy są organizowane modły do Boga Enkai o deszcz. Te modły są domeną kobiet, idą w góry, śpiewają pieśni, aby ten deszcz przyciągnąć. Natomiast tak jak ja obserwuję, co jest dla Masajów ważne, to ich religią jest ich tradycja. Bardzo ważną funkcję pełnią starsi i taką najważniejszą warstwą, najbardziej szanowaną i najbardziej prestiżową jest warstwa wojowników.
Pamiętajmy, że możemy wesprzeć jedną z rodzin masajskich, możemy włączyć się do akcji na portalu zrzutka.pl i pomóc kupić krowy dla rodziny Veri.
Ja zapraszam na moje media społecznościowe, gdzie Państwo mogą śledzić losy rodziny Veri, a także przedstawiam kulturę masajską na Facebooku, na Instagramie, na TikToku i na YouTubie. Wszystkie mają tą samą nazwę, Masajowie od środka.
Bardzo pięknie dziękuję za spotkanie. Gościem Ucha na Świat pisarka, podróżniczka Ewa Zwierzyńska. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.